1236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa przemysłowa przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor Elżbieta Janus wraz z zespołem.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zanim przystąpię do referowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chciałam zgłosić autopoprawkę. Tak jak już to niejednokrotnie bywało, od momentu złożenia do Biura Rady do dzisiejszej sesji nastąpiły zmiany w podstawie prawnej i w związku z tym autopoprawka dotyczy podstawy prawnej. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny strefa przemysłowa przy ulicy Warszawskiej obejmuje obszar we wschodniej części Poznania, teren, który w części już zajęty jest przez fabrykę Volkswagena. Jest to obszar o powierzchni około 49 hektarów. Jeżeli chodzi o kwestie własnościowe, właściwie znaczna większość tego terenu jest własnością Volkswagena. Projekt planu obejmuje obszar, na którym jest sporządzony ten projekt planu, obejmuje plany już uchwalone. Plan teren w rejonie węzła Antoninek Wschód, część B oraz części planów rejon ulicy Główieniec oraz teren w rejonie węzła Antoninek Wschód, część A. Obszar ten od północy i częściowo od wschodu styka się bezpośrednio z obowiązującym planem MPZP Zieliniec, który to plan ma istotne znaczenie dla rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie planu. Do projektu planu przystąpiono na wniosek spółki Volkswagen Poznań, która ma zamierzenia inwestycyjne na tym terenie, które wymagają połączenia tego obszaru w jedną całość i w związku z tym objęto projektem planu miejscowego obszar zainteresowania tego inwestora. Główną potrzebą jest połączenie dwóch obszarów należących do spółki, przedzielonych ulicą Smałdzinowską właśnie w jedną całość, czyli co za tym idzie likwidacja tego odcinka ulicy Smałdzinowskiej. W ramach prac nad projektem planu przeprowadzono liczne analizy, przeprowadzono konsultacje, odbyło się wiele spotkań organizowanych przez różne podmioty dotyczące możliwości zmiany układu komunikacyjnego na tym obszarze. I tak ustalono, że zamknięcie ulicy Smałdzinowskiej będzie możliwe, ponieważ można alternatywnie obsłużyć ten teren, teren dzielnica poprzez ulice alternatywne Sarnią i Sośnicką ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską. Projekt planu generalnie utrzymuje zapisy, które są w obowiązujących na tym terenie planach miejscowych, a więc określa większość tego terenu jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Określa również maksymalną powierzchnię zabudowy o wysokości 90%, minimalną powierzchnię biologicznie czynną o wysokości 10%. Wysokość zabudowy jest zróżnicowana w zależności od wyznaczonych w planie stref od 20 maksymalnie do 35 maksymalnie metrów wysokości. Te zapisy są generalnie porównywalne z tymi w obowiązujących planach miejscowych. Jest wyznaczony również drugi obszar obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, gdzie jest mniejsza już powierzchnia, maksymalna powierzchnia zabudowy, jest obniżona do 50%. Również jest obniżona wysokość zabudowy. Są to te obszary położone bliżej właśnie zabudowy mieszkaniowej Zielińca. Również jest wyznaczony obszar, teren usługowy. Jest to obszar, na którym znajduje się stanica Straży Pożarnej, także jest to zabudowa usługowa służąca ochronie straży, ochronie przeciwpożarowej. Oraz wyznaczone tereny lasów, na tych terenach, na których lasy były w poprzednich planach miejscowych, na których lasy istnieją, oraz teren infrastruktury, przez który przebiega istniejący ciepłociąg. Jest to obszar, pas obszaru w północnej części tego projektu. Projekt planu był sporządzany oczywiście zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. W studium teren ten zapisany jest jako teren zabudowy średniowysokich zakładów przemysłowych wysokich technologii. Jest w studium wyznaczona również, są wyznaczone obszary, dla których studium przewiduje tereny wyłączone z zabudowy, to są właśnie te tereny zalesień oraz droga klasy głównej ruchu przyspieszonego, czyli ulica, istniejąca ulica Warszawska. W związku z tym plan miejscowy nie narusza ustaleń studium. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną. Zostały sporządzone do niego prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wykazała wynik dodatni na wysokości dochodu około 1,2 miliona złotych. Chciałam tutaj dodać, że jest to prognoza w stosunku do obowiązujących planów miejscowych. Ta różnica dodatnia jest w stosunku do już obowiązujących planów miejscowych. Największym kosztem tutaj jest wykup pod drogę pieszo-rowerową, wykup terenu oraz realizacja tej drogi. Natomiast dochód miasta wynika z możliwości sprzedaży działek miejskich po uchwaleniu tego planu miejscowego. Plan uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. W wyniku uzgodnień nastąpiły niewielkie zmiany w projekcie planu. Ze względu na bliskość lotniska, Urząd Lotnictwa Cywilnego wymógł obniżenie maksymalnych wysokości, dotyczy to istniejącego komina oraz potencjalnych wolnostojących masztów antenowych. Projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Były również konsultacje społeczne, o których wspomniałam. Tych spotkań było znacznie więcej niż przy każdym innym projekcie planu. Były sporządzane analizy przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej. Odbyło się również głosowanie mieszkańców Zielińca nad proponowanymi wariantami rozwiązania obsługi komunikacyjnej. Ostatecznie 56% mieszkańców Zielińca wzięło udział w głosowaniu i z nich większość, bo 57%, opowiedziało się za zamknięciem ulicy Smołdzinowskiej jako drogi publicznej. I wariantem alternatywnym, który wybrali ci mieszkańcy, który się cieszył największą akceptacją, był wariant, który jest zlokalizowany poza planem właśnie w ramach już obowiązującego planu Zieliniec, zakładający modernizację ulic Sośnickiej, Sarnej i Kamińskiej oraz budowę pełnowymiarowego o pełnych relacjach skrętnych skrzyżowania ulic Sośnickiej i Warszawskiej. I zgodnie z tym przyjętym wariantem miasto Poznań podpisało umowę z firmą Volkswagen. Jeżeli chodzi o złożone uwagi do projektu planu, dziś zostało złożonych 13 pism z uwagami do projektu planu. 10 osób fizycznych, 3 osoby prawne złożyło te uwagi i teraz pokrótce omówię uwagi, które zostały złożone do projektu planu. Pierw takie uwagi, które dotyczą konkretnego terenu i zostały złożone przez więcej podmiotów składających uwagi. Pierwsze to brak zgody na planowaną drogę pieszo-rowerową oraz budowę przecisku pod torami. W wyniku właśnie konsultacji społecznych, a potem również wielokryterialnej analizy wykonanej przez Politechnikę, wystąpiła konieczność poprowadzenia drogi pieszo-rowerowej łączącej zapisaną w planie dla Zielińca drogę pieszo-rowerową po stronie wschodniej torów z ulicą Smołdzinowską i dalej z terenami leśnymi. Droga ta została zapisana, ona jest kontynuacją jakby dotychczasowych ustaleń planistycznych w obowiązujących planach, umożliwia połączenie mieszkańców ulicy Krośniewickiej z Zielińcem, a następnie, oczywiście pieszo-rowerowe wyłącznie, a następnie z ulicą Warszawską i z potencjalnym przystankiem kolejowym. Natomiast chciałam tutaj zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie jest to droga dla ruchu samochodowego, wyłącznie droga pieszo, zapisana jako droga pieszo-rowerowa. W związku z tym obawy składających uwagi, że spowoduje to duży ruch samochodowy i dojazdy do parkingów Volkswagena poprzez właśnie ten przejazd pod torami, nie są w tym momencie uzasadnione. Kolejny taki kilka podmiotów złożyło uwagę, że należy zwiększyć obszar ochronny pomiędzy fabryką Volkswagena a osiedlem Zieliniec. I tutaj chciałam powiedzieć, że oczywiście wszystkie uwagi, o których mówię, są to uwagi nieprzyjęte przez prezydenta i prezentowane są jako uwagi odrzucone. Jeżeli chodzi o strefę ochronną pomiędzy fabryką Volkswagen a osiedlem Zieliniec, od strony północnej znajdują się lasy, gdzie ta miąższość w tych najwęższych miejscach to jest kilkadziesiąt metrów. Natomiast od strony wschodniej wyznaczony jest pas zieleni izolacyjnej już na terenach przemysłowych, gdzie też ta miąższość jest między 20 a 35 metrów. Ograniczone jest to przechodzącym przez ten teren ciepłociągiem. I tutaj były obawy mieszkańców, że ze względów akustycznych należałoby poszerzyć tą strefę. Jeżeli chodzi o kwestie akustyczne, poszerzenie tej strefy nie polepszy warunków akustycznych. Jest to zieleń izolacyjna, która tak na dobrą sprawę izoluje, jeżeli chodzi o kwestie wyglądu, izoluje strefę przemysłową od zabudowy mieszkaniowej, natomiast ze względów akustycznych jej znaczenie jest właściwie w tym momencie żadne. Również chciałam tutaj dodać, że oczywiście każda inwestycja ma obowiązek utrzymania parametrów na granicach swojego zasięgu. Kolejna uwaga złożona do planu również przez dwa podmioty, o modernizację dróg dojazdowych, to jest ulicy Krośniewickiej i Świętowickiej. Ulica Świętowicka jest w ogóle poza granicami planu, już w obowiązującym planie Zieliniec. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Krośniewicką, są zapisy w projekcie planu umożliwiające jej modernizację, natomiast oczywiście kwestie modernizacji nie są zapisywane w planie miejscowym, tylko w WPF-ie i w tym momencie jakby to wykracza poza zakres zapisów planu miejscowego, przyjęcie tej uwagi ewentualne. Kolejna grupa uwag dotyczyła braku zgody na likwidację ulicy Smołdzinowskiej i przekazaniu fabryce Volkswagen. Tak jak już wspomniałam na wstępie, głównym tutaj powodem przystąpienia do tego planu była właśnie analiza dotycząca możliwości zamknięcia ulicy Smołdzinowskiej. Ta analiza została zrobiona, zostały przedstawione różne warianty obsługi alternatywnej, został wybrany optymalny wariant, także w związku z tym również ta uwaga nie została przyjęta. Kolejne uwagi złożone do planu już są uwagami takimi pojedynczymi. Ja może je przeczytam, natomiast uzasadnienia już będą bardzo takie skrótowe. Zastąpić wybrane rozwiązania planistyczne koncepcją budowy osiedla mieszkaniowego. Chciałam tylko powiedzieć, że ten teren już od wielu lat jest terenem przemysłowym. Nie ma tutaj zabudowy mieszkaniowej, w związku z tym zamiana tego na zabudowę mieszkaniową byłaby po pierwsze niezgodna ze studium, a po drugie niezgodna z wieloletnią już polityką przestrzenną dla tego obszaru. Kwestionowane jest tworzenie strefy przemysłowej w obrębie miasta Poznania, a nie poza jego granicami. Tworzenie strefy przemysłowej odbędzie się kosztem terenów leśnych. Poszerzenie i przystosowanie ulicy Leśnej do większego ruchu kołowego będzie związane z koniecznością wycięcia kilkudziesięciu hektarów lasu. Chciałam powiedzieć, że ten projekt planu w żadnym wypadku nie uszczupla terenów leśnych w stosunku do obowiązujących planów miejscowych na tym terenie. Rozbudowa fabryki, wybudowanie parkingu w nowej lokalizacji zakłóci spokój mieszkańcom. Stowarzyszenie Prawo do Miasta wniosło uwagi jakby takie trzystopniowe, alternatywne o unieważnienie procedury planistycznej z uwagi na zbyt mały obszar objęty planem miejscowym. Oczywiście jeśli chodzi o obszar, to jest on zgodny z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania tego planu. Lub o przeprowadzenie ulicy Smołodzinowskiej jako drogi publicznej dotychczasowej kategorii w tunelu lub po estakadzie. To było również rozważane jako jeden z wariantów przeprowadzenia, no nie został wybrany jako wariant najlepszy. Oraz o wytyczenie ulicy, która przejmie funkcję ulicy Smołodzinowskiej i przebiegać będzie po zachodniej stronie linii kolejowej. Również taki wariant nie został wybrany jako ten optymalny. Zarzuca się brak wskazania parkingu Volkswagena Poznań, co skutkować może przejazdem kilka razy dziennie przez osiedle Zieliniec kilku tysięcy samochodów. Chciałam tutaj zauważyć, że są podane normatywy parkingowe, natomiast nie ma wskazanego konkretnego miejsca, dlatego że to może być różne w zależności od opracowań środowiskowych, które będą niezbędne przy realizacji rozbudowy Volkswagena, a także od sposobu właśnie tej rozbudowy. Natomiast nie ma tutaj mowy o kilkukrotnym przejeździe przez osiedle Zieliniec. Volkswagen ma bezpośredni dostęp z ulicy Warszawskiej. Taki dostęp pozostaje. Brak właściwej, skutecznej bariery chroniącej osiedle mieszkaniowe przed hałasem z fabryki Volkswagen. To już uzasadniałam odrzucenie tej uwagi. Odstąpić od przyjętego kierunku prac planistycznych w odniesieniu do całości obszaru objętego planem, ponieważ plan ten nie uwzględnia dobrostanu mieszkańców osiedla w zakresie komunikacyjnym, urbanistycznym i ochrony środowiska. Kolejna uwaga, zaniechać prac planistycznych w odniesieniu do całości obszaru objętego planem oraz odstąpić od dalszych prac planistycznych dotyczących tego obszaru. Kolejna uwaga, zarzucenie zagarnięcia dróg publicznych Smołodzinowskiej, Poziomkowej i Głowieniec na rzecz Volkswagena Poznań pod planowaną intensywną rozbudowę przemysłową ingerującą w ład przestrzenny i kolidującą z zielonym otoczeniem osiedla Zieliniec. Tutaj również już właściwie uzasadniałam odrzucenie tej uwagi kilkukrotnie. I w obszarze planu nie przewidziano żadnego ciągu komunikacyjnego dla autobusu miejskiego. Jeżeli chodzi o tę uwagę, faktycznie w obszarze planu nie przewidziano takiego to ciągu, natomiast na tych alternatywnych połączeniach takie ciągi komunikacyjne istnieją i wynika z analiz, że być może nawet będą lepsze, jeżeli chodzi o obsługę osiedla Zieliniec, ponieważ będą po tej samej stronie torów, co większość osiedla. Kolejne uwagi. To zakwestionowanie zabetonowania 90% powierzchni planu i utrzymanie jedynie 10% powierzchni biologicznie czynnej. Chciałam powiedzieć, że tak jak już wspomniałam przy prezentacji projektu planu, te zapisy właściwie powielają zapisy już obowiązującego projektu planu. No i taka jest specyfika zabudowy przemysłowej, że ta intensywność zabudowy jest większa. Zarzucono brak analiz i niezapewnienie właściwego stopnia ochrony akustycznej mieszkańców ulicy Świętowickiej, Sarni, Dziczej, Kamieńskiej poprzez zaplanowanie wąskiego paska zieleni wysokiej wzdłuż torów kolejowych. To już również tutaj uzasadniałam odrzucenie tej uwagi. Nie wybrano wariantu komunikacyjnego alternatywnego dla ulicy Smołodzinowskiej oraz nie zapewniono środków finansowych na realizację pełnego układu zastępczego. Tutaj również mówiłam o analizach oraz wspomniałam o tym, że umowa została przez miasto podpisana. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania, było również kilka uwag dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko. No, prognoza oddziaływania na środowisko jest materiałem eksperckim sporządzanym do planu miejscowego, w związku z tym jakby te uwagi nie dotyczyły konkretnie planu miejscowego. Przez kancelarię Grzybkowski-Guzek-Jackowski, adwokacką spółkę partnerską również zostało złożone kilka uwag. Właśnie między innymi wnosili o sporządzenie nowej prognozy oddziaływania na środowisko, zarzucono naruszenie procedury, zarzucono naruszenie zasad sporządzania planu oraz konstytucji RP. No, uważamy, że żadne z tych zarzutów nie są prawdziwe, żadnych tego typu naruszeń podczas sporządzania planu miejscowego nie było. Również wnoszono o odstąpienie od przyjętego kierunku prac planistycznych w odniesieniu do całości obszaru objętego projektem planu. Ewentualnie w razie nieuwzględnienia wniosku o zaniechanie prac planistycznych wnoszono o zmianę projektu planu poprzez utrzymanie dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych, w szczególności poprzez utrzymanie statusu ulicy Smołdzinowskiej jako drogi publicznej na całej długości. To już też uzasadniałam. Zarzucono brak adekwatnych rozwiązań komunikacyjnych, co również nie jest prawdą. I jest tutaj jeszcze cały pakiet uwag, które wykraczają poza obszar planu i ze względów chociażby czysto formalnych zostały przez pana prezydenta odrzucone, ponieważ no, nie mogą być uwzględnione w tym projekcie planu. I w związku z tym po wyłożeniu do publicznego wglądu projekt planu nie uległ zmianie i tak jak projekt prezentowałam Państwu w takiej postaci, proszę Państwa radnych o rozpatrzenie uwag, które zostały złożone do projektu planu oraz o przyjęcie tego planu miejscowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała w sprawie projektu planu 7 za, 0 przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. I poza tym w karcie obiegowej ma napisane, że komisja rekomenduje Radzie indywidualne głosowanie nad uwagami do planu. Myślę, że to w dalszej części zostanie również wyjaśnione. Pan radny Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji, uzupełni opinię. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. W tej opinii znalazła się faktycznie taka rekomendacja komisji o indywidualne rozpatrywanie uwag. Wynika to z pewnych analiz prawnych, które nam przedstawiono na posiedzeniu komisji, ale prosiłbym tutaj przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, panią mecenas, żeby jeszcze raz to przedstawiła całej Radzie Miasta, bo to są istotne informacje dotyczące sposobu rozpatrywania przez Radę Miasta uwag do złożonych do planów miejscowych.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani mecenas Natalia Waremczuk, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Szanowni Państwo Radni, zagadnienie prawne, które rozważaliśmy wczoraj również na Komisji Polityki Przestrzennej, dotyczy sposobu rozpatrywania przez Radę Miasta, Radę Gminy uwag składanych w procedurze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozmawiamy tutaj o przepisie o artykule 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o tym, że plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. I tam są potem jeszcze kolejne zagadnienia prawne, ale najważniejszym faktem prawnym jest ten zwrot, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Od samego początku, kiedy ten zapis ustawowy się pojawił, zarówno orzecznictwo, jak i doktryna podzieliły się, można powiedzieć, według takiej linii, że jedni, uważając, że jest taka norma prawna, wyrażali pogląd, iż Rada Miasta może uchwalić plan miejscowy nawet konkludentnie, rozstrzygając o sposobie rozstrzygania uwag, czyli że ten sposób rozstrzygania uwag zaprezentowany przez prezydenta, następnie przez Radę Miasta, niejako mieszczący się w projekcie, jest również akceptowany. Druga linia orzecznicza mówiła o tym, że ten sposób rozpatrywania uwag musi być sposobem indywidualnym i każdą uwagę należy rozpatrzeć. Myśmy od samego początku bardzo silnie śledzili tutaj tą linię orzeczniczą i linię również występującą w doktrynie i w sytuacji takiej, gdzie już wyrażono pogląd również dosyć dobitnie taki, że musi być to osobna, na pewno odrębna czynność, zarekomendowaliśmy wówczas Radzie Miasta sposób głosowania nad uwagami, który będzie wyodrębnioną czynnością od głosowania planu. Ja, o ile mnie pamięć nie myli, to nastąpiło 2 lata temu. Wówczas na Komisji Polityki, żeśmy to dosyć mocno polityki przestrzennej dyskutowali i taki sposób procedowania został Państwu zarekomendowany. Do tej pory w ten sposób żeśmy nad tym pracowali. Z punktu widzenia oczywiście prawnika praktyka, który się tą problematyką zajmuje, ja mogę powiedzieć tylko jedno, że bardzo żałuję, że na początku w ogóle tej dyskusji prawnej nasze plany pod tym kątem nigdy nie były zaskarżone i nie dane mi było jako radcy prawnemu bronić tych rozwiązań, co do których zasadności jestem głęboko przekonana, że norma prawna, która mówi o tym, że się rozstrzyga sposób rozpatrzenia uwag, może być wykonana w taki sposób, że Rada Miasta podejmuje czynność konwencjonalną w postaci głosowania i niejako zbiorczo pochyla się nad dokumentem, rozpatrując w ten sposób uwagi. Oczywiście z tym zasadnością, zastrzeżeniem, że każdy radny, który wcześniej dostaje te materiały do przeanalizowania, może zgłosić na sesji votum separatum, może zgłosić potrzebę uzasadnienia mu jeszcze takiej uwagi i jeżeli nabędzie przekonania, że chce w inny sposób rozpatrzyć tą uwagę i przekona szanownych państwa radnych, że tak należy postąpić, Rada Miasta wówczas podejmuje decyzję o zmianie planu w wyniku uwzględnienia uwag i takie rzeczy żeśmy również w Szanownej Radzie tutaj przecież wielokrotnie przeprowadzali. Niemniej jednak muszę tutaj jeszcze raz podkreślić, że z ubolewaniem stwierdzam, że do tej pory tego typu argumentacji nie dane było nam przedstawić. Mówię tutaj o argumentacji Ośrodka Poznańskiego, naszego tutaj z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przed sądami i niejako ta linia orzecznicza kształtuje się cały czas bez nas, ale jest ona już w tej chwili na tyle silna i tyle orzeczeń sądowych na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie indywidualnego rozpatrywania uwag przez Radę Miasta zostało podjętych, że pomimo tego, że linia orzecznicza, która dalej jeszcze obowiązuje i mówi o tym, że ten sposób zbiorczego jest również prawnie dopuszczalny, to chcielibyśmy w tym momencie poprosić Państwa o to i rekomendować Państwu taki sposób przyjmowania, żeby te uwagi były rozpatrywane indywidualnie. Tak, żeby praca, którą wykonujemy w czasie całej procedury planistycznej i którą Państwo wykonujecie i nie poszła na marne poprzez to, że o taką czynność proceduralną ktoś nasze plany po prostu unieważni i wyrzuci z obrotu prawnego. I zdajemy sobie bardzo mocno sprawę z tego, że wymóg głosowania indywidualnego w postaci naciskania guzika, gdyż jeszcze tu ubocznie powiem, że sądy mogłyby zapoznać się z sytuacją wielkich miast, kiedy naprawdę tych uwag nie jest 3 czy 4, tylko ich jest kilkaset na przykład. No niestety reguły prawne mają to do siebie, że są kształtowane na różnych stanach faktycznych i zdajemy sobie sprawę z tego, że wymóg stawiany przed Państwem takiej czynności, że głosujecie Państwo kilkadziesiąt razy albo kilkaset razy na jednej sesji, właściwie jest wstrzymywaniem działań Rady Miasta. I dlatego chcielibyśmy zaproponować Państwu również z tą rekomendacją prawną, idzie za tym rekomendacja czynności faktycznej w postaci aplikacji internetowej, którą Państwo już kiedyś wykorzystywaliście, nie w tej Radzie, ale w 2008 roku przy rozstrzyganiu uwag do studium. I Panie Przewodniczący, tutaj po prostu z tego co wiem, to ta aplikacja jest w tej chwili właśnie przygotowywana pod to rozstrzygnięcie i zwracamy się do Państwa o to, żeby zaakceptować ten indywidualny sposób rozstrzygania uwag, oczywiście stosując przy tym odpowiednie narzędzia informatyczne, tak żeby to nie zablokowało pracy Szanownej Rady.
Dziękuję bardzo za ten głos objaśniający sytuację dotyczącą sposobu rozstrzygania. Ja to skomentuję w ten sposób, że oczywiście ta propozycja i sugestia dotyczy nie tego planu, tylko wszystkich planów, które będziemy w przyszłości podejmowali. Myśmy te 2 lata temu podjęli taką decyzję też w podobnym trybie po rekomendacji komisji, że oprócz głosowania całej uchwały również podejmie decyzję o akceptacji sposobu rozstrzygnięcia przez prezydenta uwag en bloc, a teraz po tej sugestii i analizach orzecznictwa ja w związku z tym, że taka jest rekomendacja Komisji Polityki Przestrzennej, poddam pod głosowanie wszystkie uwagi osobno. Tych uwag w przypadku tego planu jest, nie pamiętam, 68 czy 69. I rzeczywiście, żeby ułatwić to głosowanie, skorzystamy z aplikacji, która już była przez nas wykorzystywana w przypadku wyboru ławników na przykład i również w przypadku głosowania studium w 2008 roku. Aplikacja, która jest formularzem, w którym są wprowadzone wszystkie uwagi i którym elektronicznie Państwo zagłosują, to znacznie przyspieszy głosowanie, ale rozstrzygnięcie każdej uwagi będzie indywidualnej. I teraz, ponieważ ta rekomendacja powstała wczoraj, dzisiaj jest przygotowywana ta aplikacja i napełniana, że tak powiem, treścią i mam nadzieję, że po przerwie kawowej będzie już gotowa do użycia i wtedy zaproponuję głosowanie. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o technikę postępowania. Natomiast w dalszym ciągu prowadzimy dyskusję na temat projektu planu. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej chwili w sprawie projektu planu? Przepraszam, najpierw w imieniu klubów miałem zapytać. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos na temat projektu planu? Nie widzę zgłoszeń, otwieram debatę indywidualną w sprawie projektu planu. Pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, procedowanie nad tym planem już na pewno nad ten ostatni etap przebiegał w iście ekspresowym tempie. Równo 2 tygodnie temu do Biura Rady wpłynął projekt uchwały. W takim trybie ekstraordynaryjnym wczoraj została zwołana Komisja Polityki Przestrzennej. Nie wszyscy radni z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki, ja akurat miałem dyżur z mieszkańcami, mogli uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji. W związku z tym prosiłbym o szczegółową informację na temat uzgodnień z inwestorem dotyczących inwestycji przez niego planowanych. Projekt umowy partycypacyjnej został przesłany radnym wczoraj o godzinie 19:24, więc również mam wrażenie, że zapoznanie się, czy szczegółowe zapoznanie się z tym projektem byłoby utrudnione. Więc to jest mój pierwszy wniosek, potem być może się do tego odniosę, do zakresu zobowiązań przyjętych przez stronę. Natomiast co do tego głosowania, mam jedną taką wątpliwość, być może pani mecenas, pan przewodniczący tę wątpliwość w jakiś sposób wyjaśni. Jak to wpłynie na głosowania, które i miejscowe plany, które do tej pory były przyjmowane? Czy w ten sposób nie osłabiamy swojego stanowiska, bo wykazujemy pewną niekonsekwencję? Jeżeli moglibyście się państwo odnieść, bo jak rozumiem wyjaśnienie pana przewodniczącego, począwszy od dnia dzisiejszego, wszelkie uwagi do planów już będziemy w tym trybie rozpatrywali, tak? Czyli to jest pierwsze głosowanie, ale nie stanowi to wyjątku, po prostu w przyszłości będziemy zachowali się dokładnie tak samo. Natomiast chciałbym zapytać o te plany, które i uwagi do tych planów, które już zostały zgłoszone. Czy nie osłabia to naszej pozycji także procesowej?
Ja powiem tak, nim pani mecenas powie, że myśmy raz już takie zaostrzenie, czy jak to nazwać, zmianę trochę proceduralną już raz dokonaliśmy te 2 lata temu i wtedy podobne pytania padały. No i odpowiedzi jednoznacznej pewnie trudno jest udzielić. Raczej ja miałem poczucie, że my postępujemy wobec zmieniającej się linii orzecznictwa, postępujemy zachowując wyraźną ostrożność, żeby uniknąć takich rzeczy w przyszłości. Pewnie trudno wykluczyć to, o co pan radny pyta, natomiast, że tak powiem, próbujemy poruszać się po bezpiecznej stronie po to, żeby z przyczyn proceduralnych w przyszłości plany, które podejmujemy, nie będą mogły być zaskarżone, żeby skupić się wyłącznie na tej części merytorycznej i być może to jest jedyna rzecz, którą można powiedzieć. Bardzo proszę, pani mecenas.
To, co powiedział przed chwilą pan przewodniczący, właściwie wyczerpuje to, co chciałam przed chwilą powiedzieć, więc nie wiem, czy pan radny jeszcze chciałby, żeby doprecyzować tutaj tą wypowiedź z punktu widzenia radcy prawnego. Ja mogę powtórzyć, że kiedy od początku powstał ten przepis, orzecznictwo praktycznie od razu podzieliło się właśnie na takie 2 obozy, przy czym wówczas obóz tych, którzy uważali, że należy uwagi przez Radę Miasta rozpatrywać w sposób całościowy, był w przewadze. Orzeczeń, że należy robić to w sposób indywidualny, było bardzo mało. I nikt tak naprawdę ze środowiska prawniczego nie wierzył w to, że ta linia, wówczas słabsza linia, się ostanie i że NSA pójdzie jak gdyby w tą stronę. Wówczas staraliśmy się, biorąc pod uwagę szczególnie prawnicy dużych miast, staraliśmy się i praktycy spojrzeć na to, jak w praktyce ma coś takiego wyglądać. Jak będziemy przeprowadzać tego typu głosowania, kiedy będą dotyczyć one kilkuset uwag. I dlatego po prostu, biorąc pod uwagę fakt, że przepis prawa mówi w ten sposób, jednocześnie rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag. Uważaliśmy, że, bo mówię tu nie tylko w swoim imieniu, tylko w imieniu również radców prawnych z innych dużych miast, że ten sposób zaproponowania państwu pracy jest zgodny z przepisami prawa. I do dnia dzisiejszego orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, przecież de facto to jest jeden sąd, dzieli się na te 2 obozy. Jedni uważają, że indywidualnie, drudzy uważają, że sposób grupowy jest również zgodny z przepisami prawa. Ale ponieważ zauważamy, że ta linia indywidualna zaczyna mieć coraz więcej zwolenników i coraz więcej planów jest zaskarżanych, to z dużej idącej ostrożności rekomendujemy zmianę tego sposobu rozpatrywania. Ja bym była bardzo zadowolona, gdybyśmy na samym początku tej dyskusji, również prawnej, mieli szansę zaprezentowania w duchu wykładni celowościowej, systemowej, funkcjonalnej, ale poniekąd również literalnej, ponieważ indywidualny sposób rozstrzygania uwag niesie ze sobą bardzo dużo różnych konsekwencji również. I żebyśmy mogli te wszystkie argumenty w sądzie przedstawić. No ale niestety sposób działania nasz jest taki, że sami do sądu nie możemy takiego zapytania złożyć. Mogliśmy tylko oczekiwać na stosowną rozprawę w tym zakresie. A taka się nam niestety, mówię, naprawdę z dużym poczuciem tutaj odpowiedzialności niestety nie trafiła. I w tej chwili, jeżeli przyjdzie nam bronić planów miejscowych, które były rozpatrywane w dotychczasowy sposób przez Radę Miasta, dołożymy wszelakiej należytej staranności i oprzemy się o tą linię orzeczniczą, która naszym zdaniem bardzo zdroworozsądkowo rozpatruje te kwestie i będziemy czekać na wyroki sądu, które, jak wiadomo, są nie do końca w tym zakresie zbadane.
Dziękuję bardzo. I oczywiście, jeśli będą w przyszłości plany, w których będą dwie czy trzy uwagi do rozstrzygnięcia, to będzie pewnie prościej zrobić to jakby ręcznie, że tak powiem. Natomiast w przypadku, kiedy to będą plany, w których jest dużo więcej uwag do rozstrzygnięcia, będziemy korzystali z tej aplikacji, która, przypominam, nie tylko umożliwia głosowanie zbiorcze, ale z rozróżnieniem każdej uwagi osobno, ale również produkuje na koniec protokół z głosowania, a w zasadzie tyle protokołów, ile tych uwag było. Dla każdego głosowania indywidualna, także spełnia ona, ta aplikacja, wymogi wszystkie, żeby było tak jak w przypadku innych głosowań, głosowanie jawne i z protokołem głosowania każdej uwagi osobno. Czy w dalszym ciągu dyskusji ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli... Tak, aha, bo było pytanie zasadnicze dotyczące umowy. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Anna Stachowiak, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. W związku z uchwaleniem planami uchwalenia miejscowego planu, który przed chwilą Państwu był przedstawiany, i zamknięciem, planowanym zamknięciem w tym planie ulicy Smołdzinowskiej oraz jej sprzedażą na rzecz inwestora, została zawarta w dniu 1 lipca umowa partycypacyjna, która zagwarantowała w związku z zamknięciem ulicy, ma zagwarantować w związku z zamknięciem, wyłączeniem z ruchu ulicy Smołdzinowskiej wybudowanie przez inwestora alternatywnego dojazdu do Zielińca. I głównym założeniem tej umowy jest to, że sprzedaż, zbycie na rzecz inwestora ulicy Smołdzinowskiej nastąpi po ujawnieniu księdze wieczystej miasta jako właściciela działki ulicy Smołdzinowskiej, po uchwaleniu przez Państwa radnych miejscowego planu, który przed chwilą był prezentowany, po przeprowadzeniu podziałów gruntów, który musi być dokonany w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej część ulicy Smołdzinowskiej, po przyjęciu przez Państwa radnych, przez Radę Miasta Poznania uchwały pozbawiającej ulicę Smołdzinowską kategorii dróg gminnych oraz po zakończeniu przez inwestora inwestycji, które stanowią alternatywny dojazd do Zielińca. Te inwestycje, o których mówimy, to są trzy etapy dróg i to jest wybudowanie w pierwszym etapie skrzyżowania ulicy Warszawska-Sośnicka, ulicy Sarniej, ulicy Kamieńskiej, ulicy Starachowickiej i ulicy Zieleńskiej. Następnie, ponieważ inwestor przeznaczył, w umowie jest wpisane, że przeznaczył na wybudowanie alternatywnego dojazdu do Zielińca 4,5 miliona euro, co w przeliczeniu na dzień 1 lipca wynosi 18 milionów 679 500. Pozostałą część kwoty po wybudowaniu przez inwestora własnymi, po zaprojektowaniu, wybudowaniu własnymi siłami tych trzech pierwszych etapów, o których przed chwilą mówiłam, wpłaci na konto miasta pozostałą część środków i miasto w ramach już własnych kompetencji wybuduje ulicę Krośniewicką, przebuduje, bo te ulice wymagają przebudowy, Krośniewicką, Świętowicką, Zdunowską, Starkowską, Warpińską, Sobolową, zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową miasta. I to są główne założenia tej umowy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Chciałbym zapytać, jaki jest ogólny koszt zrealizowania całej inwestycji. Przyznam szczerze, że ta umowa, nie wiem, czy była, zakładam, dość szybko pisana, więc stąd precyzja jej pozostawia wiele do życzenia. Niemniej jednak mam wrażenie, że wartość tego maksymalnego zobowiązania, które przyjął na siebie inwestor, a więc 4,5 miliona złotych, euro, przepraszam, no nie wystarczy na zrealizowanie wszystkich inwestycji i chciałbym zapytać w związku z tym, w ramach jakich środków, czy te środki zostały zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, no te inwestycje zostaną zrealizowane. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ta umowa, czy zrealizowanie zobowiązań po stronie inwestora jest warunkowane realizacją pewnych działań ze strony miasta, które no, nie do końca mogą być pewne, między innymi regulacja stanu własnościowego tej ulicy Smodzinowskiej, tak? Chciałem krótko mówiąc zapytać, czy nie widzicie Państwo tutaj zagrożenia po stronie miasta wywiązania się z tych warunków przyjętych na siebie w umowie?
Ta regulacja ulicy Smodzinowskiej to jest ona, ta ulica, ta działka, która nie jest uregulowana, ona już przeszła z mocy prawa w trybie artykułu 73 ustawy z 98 roku, ustawy wprowadzającej reformę administracji i jest teraz niezbędna decyzja wojewody w celu wpisania miasta jako właściciela. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do wojewody już o tą decyzję.
Dziękuję.
Aha, kwota, te trzy pierwsze etapy zostały wycenione przez Zarząd Dróg Miejskich na 12 200 000.
Złotych. Złotych. 4,5 miliona euro przekracza tą kwotę.
Ta kwota była analizowana przez Zarząd Dróg Miejskich i według tutaj specjalistów Zarządu Dróg Miejskich jest wystarczająca na wybudowanie tych pierwszych trzech etapów oraz przebudowę i poprawienie warunków na tych pozostałych ulicach.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem ja w tej chwili zaproponuję Państwu przerwę do godziny 12 kawową, po to, żeby sprawdzić, czy ta aplikacja jest już przygotowana w pełni, czy możemy zaraz po przerwie przystąpić do głosowań po krótkiej instrukcji przypominającej Państwu, w jaki sposób się z tego korzysta. A więc przerwa do godziny 12.